Będziemy mieli przyjemność, już ostatnią naszą konferencję dzisiaj, posłuchać na temat dojrzałej miłości, już nie tylko dojrzała psychika, dojrzała seksualność, dojrzała komunikacja, ale też w jaki sposób kochać, co jest wyjściem jednak do drugiego człowieka, czasami przekroczeniem swoich barier, być może czasami swoich granic. I jak to robić, żeby to nie było destruktywne dla nas, a dojrzałe. Mietku, dziękujemy, że jesteś.
Ten mikrofon. Właśnie chciałem powiedzieć, że ponieważ późna jest pora, a w ogóle to witam serdecznie, szczęść Boże, przepraszam. Chciałem powiedzieć, że ponieważ pora jest późna i jesteście po całym już dniu słuchania i tak dalej, to upoważniam do drzemki, do spania. Komu już będzie ciężko, to... Naprawdę nie będę miał pretensji, że ktoś już po prostu sobie przysnął. Także nie będzie mnie to deprymować. Także śmiało. Dobrze, są slajdy. Tak, dojrzała miłość. Znaczy, może tak, zacznę od tego, że jeżeli... mówimy o dojrzałej miłości, to tak naprawdę mówimy, bo ja teraz będę trochę mówił jak ksiądz. Kiedy mówimy o dojrzałej miłości, to tak naprawdę mówimy o świętości. Jeżeli nasze chrześcijaństwo, nasza relacja z Panem Bogiem nie służy miłości, czyli nie generuje w nas miłości, to właściwie niczemu nie służy. To jest, nie wiem, marnowaniem sił, energii. Więc tak na dobrą sprawę, bycie chrześcijaninem, to znaczy dojrzewać w miłości. Jest taka piękna książka Paulo Coelho, książeczka właściwie, myślę, że dość mało znana, Największy dar. To jest komentarz do hymnu o miłości świętego Pawła. I on tam pisze taką fajną rzecz, to jest mała książeczka i są takie krótkie rozdziały i są to nie jest powieść, nie? Bo pewnie Paulo Coelho jest znany przede wszystkim jako pisarz, ale to jest taka po prostu zbiór rozważań na temat miłości. I on pisze właśnie o tym, że celem naszego życia na ziemi jest nauczyć się kochać. Czyli teraz już mówiąc, nawiązując do naszego tematu, stać się dojrzałym w miłości. Po to w ogóle żyjemy, żeby być dojrzałym w miłości. Powiem tak, że jeżeli ktoś sobie nie obierze w życiu tego za cel, to będzie miał bardzo duży problem ze zrozumieniem wielu rzeczy, które się dzieją w jego życiu. Czyli mówiąc inaczej, będzie miał problem ze znalezieniem sensu tego, co się dzieje w jego życiu. Bo wszystko, co się dzieje w naszym życiu, ma służyć miłości. Znaczy, mówiąc dokładniej, dojrzewaniu, naszemu dojrzewaniu w miłości. Na przykład, ja to często powtarzam rodzicom, nie, z którymi się spotykam często. Spotykam się z 21 grupą. Co miesiąc w większości małżeństw. I często właśnie im powtarzam, wracamy do tego, bo to jest bardzo ważna rzecz, że na przykład rodzicielstwo to nie jest po to, żeby tak w cudzysłowie wyprodukować kolejnych obywateli społeczeństwa. Nie? W naszym przypadku, nie wiem, Polski. No? Albo członków kościoła. Ktoś bardziej pobożny powiedział, nie, no to chodzi o to, żeby przybyło członków Kościoła. Nie, absolutnie nie. Rodzicielstwo ma służyć dojrzewaniu w miłości. Taką naturalną rzeczą jest to, że jak ktoś już kończy de facto swoje rodzicielstwo, znaczy niektórzy próbują je przedłużać aż do śmierci, nie? I zadręczają te swoje dorosłe już dzieci, nie? Swoim rodzicielstwem. No ale to wszystkie dorosłe dzieci, których rodzice to praktykują, no to wiedzą, o czym mówię. I wiedzą, że to jest błąd. W każdym razie kiedy się kończy, powinno się zakończyć rodzicielstwo, czyli kiedy już dzieci odchodzą z domu, jak to mówimy potocznie, to bardzo często właśnie rodzice mówią: oj, żebym ja 20 lat temu, nie, czy 30 lat temu, jak zaczynałam być matką, zaczynałem być ojcem, miał tę umiejętność, tę wiedzę, to doświadczenie, które mam teraz. To bym inaczej te dzieci wychowywał, inaczej kochał. I to jest normalne. To jest normalne. Nikt nie jest przygotowany w pełni do bycia ojcem czy matką. Dopiero będąc rodzicem, ja mam się stać tym rodzicem. Mam dojrzeć do rodzicielstwa. Nie ma dojrzałych rodziców w momencie, kiedy rodzi się dziecko tym rodzicom. Nie ma czegoś takiego. To właśnie dopiero to życie codzienne, wychowywanie tego dziecka, czy bycie z tym, kochanie tego dziecka właśnie, powoduje, że ma szansę, oczywiście nie zawsze tak się dzieje, ale ma szansę dojrzewać miłość tych rodziców do tego dziecka. I trzeba się z tym pogodzić, znaczy trzeba w tym sensie, że no nie może być inaczej. Gdyby ktoś chciał być w miarę dojrzałym w miłości wtedy, kiedy zaczyna być rodzicem, to musiałby stawać się rodzicem pod koniec życia. W wieku na przykład, nie wiem, 70-80 lat. O ile oczywiście przez te 70-80 lat dojrzewał w miłości. Także tutaj dajmy sobie z tym zupełnie spokój i właśnie pomyślmy, nie, że wszystko, co się dzieje w naszym życiu, w moim przypadku, nie, tak zwane kapłaństwo, czyli bycie księdzem, bycie zakonnikiem, jezuitą, służy mojemu dojrzewaniu w miłości. Ja tu jestem w tej chwili i mówię do was przede wszystkim po to, żeby dojrzewać w miłości. Tak. Staram się robić wszystko, co nie zawsze oczywiście tak się dzieje, ale staram się robić wszystko, co robię w życiu, po to, żeby dojrzewać w miłości. I staram się przeżywać wszystko, co się wydarza w moim życiu, zwłaszcza to, co trudne, jako pomoc w dojrzewaniu w miłości. Zwłaszcza to, co trudne. W każdym razie, jeżeli powiemy sobie, że to jest mój cel w moim życiu, to jest priorytet, dojrzewać w miłości, czyli można też powiedzieć inaczej, uczyć się miłości, to szybko przekonacie się, że cokolwiek dzieje się w waszym życiu ma sens. Na przykład ogromny sens ma to, co często się powtarza, że małe dzieci mały kłopot, duże dzieci duży kłopot. Albo jak lepiej ktoś inny to ujął, małe dzieci nie dają spać, a duże dzieci nie dają żyć. To ma ogromny sens. Przecież tak jest w dojrzewaniu. Nie? Kiedy człowiek dojrzewa, to stopniowo, żeby dojrzewał, to musi stopniowo przybywać trudności. Musi. Dlatego ten tak zwany trudny wiek na przykład, nie, dojrzewających dzieci, to jest błogosławieństwo dla rodziców. Łaska. Oczywiście pod warunkiem, że oni to traktują jako pewne takie tło, podłoże, no takie miejsce właśnie. Tak bym to może ujął, chociaż może to jest trochę technicznie może brzmi, ale właśnie to jest takie środowisko właśnie, to dojrzewające dziecko, sprawiające wiele trudności, nie wracające na przykład nie o tej godzinie, o której miało wrócić i tak dalej. Ono jest darem, właśnie tym środowiskiem, pośród którego ja mogę dojrzewać miłości. Moja miłość może wejść na wyższy jakby poziom. Poziom dojrzałości, czyli też można by powiedzieć prawdziwości właśnie. No bo co to jest dojrzała miłość? Dojrzała miłość to jest po prostu prawdziwa miłość. I teraz może też od razu już na początku powiem, że dla mnie osobiście i myślę, że dla wielu z nas tu obecnych, takim wzorem właśnie tej dojrzałej miłości jest Pan Jezus. Ja muszę powiedzieć, że no kiedyś to owszem, byłem chrześcijaninem, wierzyłem w Pana Jezusa, dlatego że się wychowałem w katolickiej rodzinie i od dziecka chodziłem, nie, do kościoła, do katechezy i tak dalej. Natomiast już dawno, dawno temu stało się tak, że jestem tym chrześcijaninem, dlatego że Pan Jezus jest najlepszym w moim przekonaniu mistrzem właśnie miłości. Zresztą to jest też bardzo ważne, żebyśmy jako chrześcijanie postrzegali siebie jako uczniowie Pana Jezusa. Zauważmy, że Pan Jezus na przykład nigdy nie mówi o swoich właśnie uczniach inaczej jak o uczniach. I jego ulubione określenie, jakim sam lubi być nazywany, to jest mistrz. Powiem tak, że jeżeli dla kogoś Pan Jezus jest Bogiem, Zbawicielem, Mesjaszem, to on jeszcze nie jest chrześcijaninem. Jeszcze nie jest chrześcijaninem. To nie upoważnia do nazywania siebie chrześcijaninem. Jeżeli dla mnie Chrystus jest Bogiem, Zbawicielem, jedynym Panem i tak dalej. Nie upoważnia, absolutnie. Do tego upoważnia dopiero uznanie siebie za ucznia Pana Jezusa. A konkretnie ucznia w szkole miłości, którą jakby przyszedł na ten świat założyć Pan Jezus. I Kościół z założenia jest z kolei właśnie tym, tą szkołą de facto. Tak jak tu jesteśmy teraz w szkole. Jest szkołą. Ma swoich pomocników, lepszych, gorszych. On jest w tej szkole głową, mówimy, nie? Głową. No ale nie zawsze poszczególne członki współpracują z tą głową. Nie? To wszyscy wiemy, nie? Jak to też u nas wygląda. Nie? Nie zawsze nasze członki współpracują z naszą głową. Nie? Także wiecie, o czym mówię teraz. Nie? Mam na myśli te wszystkie słabości Kościoła. Nie? Ale to jest bardzo ważne. Powiem jeszcze tak, że bardziej chrześcijaninem jest ten, dla kogo Jezus jest mistrzem, niż ktoś, dla kogo Jezus jest Bogiem. Jemu jest bliżej do bycia chrześcijaninem. Oczywiście nie można powiedzieć, że ktoś jest w pełni właśnie tym, kogo mamy na myśli, kiedy mówimy chrześcijanin, jeżeli ktoś nie wierzy w bóstwo Pana Jezusa. Ale, jeszcze raz powtórzę, bardziej, bliżej nam do bycia chrześcijaninem wtedy, kiedy jesteśmy naprawdę uczniami Pana Jezusa, niż wtedy, kiedy wierzymy w Jego bóstwo, uznajemy Go za Pana, Zbawiciela i tak dalej. I teraz na jakiej podstawie to mówię? No przede wszystkim na podstawie Pisma Świętego. I tutaj no pierwszy cytat, który mi jakoś przychodzi na myśl, no to jest, to są słowa właśnie świętego Pawła z 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian z hymnu do miłości. Nie? Choćbym miał wiarę taką, iżbym góry przenosił. Czyli byłbym człowiekiem naprawdę ogromny. Pamiętamy, nie? Że Pan Jezus powiedział, nie? Że jakbyście mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie przesadź się w morze i by się przeniosła. A tu święty Paweł mówi, że choćbym miał wiarę, która by nie tylko morwę, ale góry by przenosiła, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Gdybym nie miał psa, to bym powiedział, psu na budę taka wiara. Ale ponieważ mam psa, to tak nie powiem. To jest właśnie to, co jest kluczowe. Ja myślę, że jeżeli doświadczamy nieraz w Kościele kryzysu jakiegoś, nie? Czy ja na przykład nie doświadczam gdzieś, nie, w swoim zakonie, czy gdziekolwiek, to zawsze ten kryzys bierze się właśnie z tego, że dla nas dojrzewanie w miłości przestało być priorytetem. że mamy mnóstwo celów, nie? Na przykład jakieś cele apostolskie. Chcemy coś osiągnąć, nie? Jakieś nie wiadomo co, stworzyć coś, nie? Jakąś pogłębiarkę na przykład, nie? Setki tysięcy, nie? Subskrybentów niedługo będzie, nie? Jeżeli to nie służy wzrastaniu w miłości tego, który to tworzy, tego, który w tym uczestniczy, to to jest naprawdę warte funta kłaków, o tak powiem. Naprawdę. Wszystko ma służyć w naszym życiu dojrzewaniu w miłości. I jeszcze raz powtórzę, jeżeli obierzemy taki cel w naszym życiu, to szybko przekonacie się, że wszystko ma sens, a zwłaszcza to, co trudne, również cierpienie, śmierć. To można zobaczyć sens wszystkiego, co się dzieje, tylko w tej perspektywie, że żyjemy po to, by dojrzewać w miłości. Oczywiście można nie wykorzystać cierpienia, śmierci, perspektywy śmierci, śmierci kogoś bliskiego, do wzrastania w miłości. Można. To jest przestrzeń do naszego wyboru tutaj. My wybieramy, co ja zrobię z tym, co dzieje się w moim życiu. Natomiast Pan Jezus przyszedł na ten świat, Bóg stał się człowiekiem po to, żeby pokazać nam, że warto wykorzystać wszystko, co się dzieje w naszym życiu, do wzrastania w miłości. I że wszystko się do tego nadaje. I rzeczy pozytywne, fajne, narodziny dziecka i śmierć człowieka, również dziecka. To wszystko ma służyć wzrastaniu w miłości i może. Możemy nie widzieć innego sensu tego, co się wydarzyło w naszym życiu. Możemy nie widzieć. Ale jeżeli pomyślimy, że to może mi służyć mojemu wzrastaniu w miłości, to automatycznie widzimy wtedy tego sens. Tu może pozwolę sobie na takie osobiste wyznanie. Jednym z najważniejszych wydarzeń mojego życia to było to, nawet odważę się powiedzieć, jednym z najpiękniejszych wydarzeń mojego życia to było to, że swoją pierwszą mszę po święceniach następnego dnia odprawiałem przy trumnie mojego ojca. Bo mój tata zmarł 2 dni przed moimi kapłańskimi święceniami. I w pierwszym momencie, kiedy to się działo, kiedy tata umarł, nie, w poniedziałek, ja wiedziałem, że w środę mam święcenia, a w czwartek ma być pogrzeb, no będzie pogrzeb, no bo taki jest zwyczaj, nie, 3 dni po śmierci. To ja się pytałem, o co tu chodzi? Jaki to ma sens? Dlaczego mnie to spotyka? Natomiast już parę dni później, nie, jak już te, już to się odbyło, ten pogrzeb się odbył, się z tatą pożegnałem, ileś tam tych łez wylałem. Panu Jezusowi oczywiście mnóstwo pretensji, nie, żalu do Niego, że jakoś tak, nie wiem, opuścił mnie, nas, całą rodzinę w takim momencie. Jak już to wszystko z siebie wywaliłem i stać mnie było na to, żeby po prostu zacząć się modlić, zacząć patrzeć w oczy Panu Jezusowi. Już nie, łez było na tyle niewiele, że mogłem zacząć, nie, patrzeć mu w oczy i zobaczyć coś w tych oczach. To już wtedy zaczęło do mnie docierać, że spotkała mnie niesamowita łaska. I ja powiem szczerze, wszystkim neoprezbiterom życzę takiej pierwszej mszy. Wiem, że teraz niektórzy powiedzą, że mam szmergla, ale okej. Wiecie, o co chodzi. Chcę tymi słowami powiedzieć, jak wiele mi to dało, jak wiele mnie to nauczyło, jak dojrzała wtedy moja miłość. Jak dojrzała wtedy moja miłość. Jednym z ważnych elementów było to, że ja nie przeżywałem dzięki temu moich święceń jako takiego momentu, w którym zwieńczone zostają moje wieloletnie wysiłki, starania. Osiągnąłem coś, doszedłem do jakiegoś punktu wymarzonego od kilkunastu lat. Bo wiecie, że u jezuitów się tak szybko nie święci. Nie, 11 lat już byłem w zakonie, jak byłem święcony. Nie, ja przeżywałem święcenia jako przygotowanie do pogrzebu. Tak, dosłownie tak. Zero radości, zero satysfakcji, nic. Tylko wiedziałem, że dzięki temu, że w środę biskup mnie wyświęci, a w czwartek będę mógł odprawić mszę pogrzebową mojego taty. I to mnie ukształtowało. Ogromnie jestem wdzięczny Panu Jezusowi i Chrystusowi, i Bogu za to wydarzenie. I mojemu tacie, który niesamowicie się cieszył, nie, na ten moment tych święceń. Dziękuję mu, bo on poniósł pewną ofiarę. Tak się cieszył, że będzie mógł być ze mną przy mnie w tym momencie, że będzie mógł przeżywać mszę prymicyjną, taką normalną, nie, w parafii, która była zaplanowana na niedzielę po święceniach, która się też normalnie odbyła, ale już nie była mszą prymicyjną. Jestem ogromnie wdzięczny. I mówię o tym właśnie po to, żebyśmy nie traktowali, nie, tego hasła dojrzała miłość, dojrzewanie miłości i tak dalej, jedynie na poziomie takim, nie wiem, psychologicznym. Oczywiście to jest też ważne. Jesteśmy jednością. Właśnie to jest, mi się to bardzo podoba właśnie we wszystkich inicjatywach pogłębiarki, że my tu łączymy, nie? I ciało, i psychikę, i ducha, wiarę, to wszystko integrujemy, że to wszystko jest razem. Nie robimy tych sztucznych podziałów. Traktujemy człowieka, siebie jako pewną jedność. Ale właśnie w imię tej jedności pamiętajmy o tym, że dojrzewanie w miłości to jest coś dużo więcej niż jakiś osobisty rozwój. To jest właściwie w ogóle kwestia życia i śmierci, i to w ogóle życia i śmierci wiecznej. Także to jest bardzo poważna rzecz, żebyśmy się nastawili w życiu na dojrzewanie w miłości. I żebyśmy wybrali najlepszego z możliwych nauczycieli. Myślę, że każdy z nas powinien zadać sobie pytanie, czy dla niego Pan Jezus jest najlepszym mistrzem miłości. Zadajcie sobie dzisiaj to pytanie. Czy na pewno tak jest? Być może nie, ale umiejmy się do tego przyznać. I być może pójść, nie wiem, do kogoś innego, jeżeli uważacie, że ktoś inny jest lepszym mistrzem miłości. Moim zdaniem i tak w którymś momencie wrócicie do Pana Jezusa. Tak jest moje zdanie. Że jeżeli będziemy szukać uczciwie najlepszego mistrza miłości, to i tak dojdziemy w którymś momencie do Pana Jezusa. Ale to musi być świadomy wybór nasz. Nasze bycie z Panem Jezusem ma być podyktowane właśnie tym. Nie tym, że Chrystus jest Bogiem, tylko tym, że jest mistrzem. Dobrze, może przejdźmy do tematu. Tak, bo to taka była taka zajawka właśnie. No. Tak. Tak, więc nie miejcie mi za złe, jeżeli gdzieś tam w trakcie jeszcze dzisiejszego spotkania czy jutrzejszego będę do tego, co mówiłem przed chwilą, jeszcze jakoś wracał, ale w tej chwili spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie właśnie, czymże jest miłość. Tutaj, nie przerzucił się slajd, coś chyba nie. Już jest, tak? Z tym, że ponieważ i tak, nie wiem, czy tam z tyłu może nie widać, widać, tak? To ja tak czy owak przeczytam. To jest fragment z książki Wezwanie do miłości ojca de Mello. Czymże jest miłość? Oczywiście mówimy tutaj o miłości dojrzałej teraz już, nie? Przechodząc już do konkretu właśnie, czym jest ta miłość dojrzała. Przyjrzyj się kwiatowi róży. Czy róża może powiedzieć: zapach mój przeznaczam tylko dla dobrych ludzi, a odmawiam go ludziom niegodziwym? Albo czy możesz sobie wyobrazić lampę, która ukrywa swoje światło przed złymi ludźmi, którzy szukają w nim drogi? Mogłaby to zrobić tylko wtedy, gdyby przestała być lampą. Zauważ, jak naturalnie i bez ograniczeń drzewo udziela swego cienia każdemu człowiekowi, dobremu i złemu, młodemu i staremu, wysokiemu i niskiemu, wszystkim zwierzętom, każdej żywej istocie, a nawet tym, którzy podcinają jego korzenie. Tak oto określiliśmy pierwszą cechę miłości. Nie robi ona żadnych różnic. Właśnie dlatego jesteśmy wezwani, by być podobni Bogu, który sprawia, że słońce świeci zarówno nad dobrymi, jak i złymi, że deszcz pada zarówno nad świętymi, jak i nad grzesznikami. Bądźcie doskonałymi, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Kontempluj w zadziwieniu nieskazitelną doskonałość róży, lampy i drzewa, a zrozumiesz, na czym polega istota miłości. To może poproszę o następny slajd, bo będzie właśnie drzewo na slajdzie, które daje cień. Bo chciałbym, żebyśmy chwilę tak, może pokontemplowali, to może za mocno, za duże słowo, ale żebyśmy chwilę się zatrzymali przy tym obrazie właśnie, nie, który mi osobiście bardzo, bardzo jakoś tak jest, bardzo mnie porusza. Nie? Ten obraz tego drzewa, które daje cień każdemu człowiekowi, dobremu i złemu. I w innym miejscu, w innej książce ojciec de Mello też jeszcze dopowiada również, również temu, który podcina jego korzenie, a w innej książce jeszcze dopowiada, a jeżeli to jest drzewo zapachowe, to na siekierze zostawia swój zapach. Miłość podobna jest, dojrzała miłość, podobna jest do drzewa, które daje cień każdemu człowiekowi, dobremu lub złemu, również temu, który podcina jego korzenie. A jeżeli to drzewo jest drzewem zapachowym, to na siekierze zostawia swój zapach. Jak ja wypowiadam te słowa, to momentalnie mi staje przed oczyma Pan Jezus. No, nie spotkałem w życiu nikogo, to by bardziej pasował właśnie do tego obrazu. Nie spotkałem nikogo. I dlatego mam Jobla na jego punkcie. Nie wiem, czy ktoś też ma? O, jest ktoś. Przyznajcie się, nie? Właśnie dokładnie tak. To jest dojrzała miłość. Jeżeli nam ta miłość wydaje się być jakaś niedościgniona, nie? Jak to zrobić, jak to... Nic dziwnego, bo właśnie my żyjemy na tym świecie po to, żeby dopiero do takiej miłości dojrzeć. Nie mówię tego po to, żeby wzbudzić w kimkolwiek teraz, nie, poczucie winy, że o, ja to tak nie umiem, nie? Na przykład nie potrafię przebaczyć tam komuś. No tak, no bo dopiero dojrzewasz w miłości. I ten ktoś cię skrzywdził właśnie po to, żebyś miała właśnie jakby taką, no to środowisko, to takie miejsce właśnie, nie, w którym możesz w tej miłości dojrzewać. Człowiek dojrzewa właśnie w nurcie życia, jak to właśnie ten, jak Paulo Coelho mówi w tej książce, o której wspominałem, największy dar. Właśnie dopiero w tym nurcie życia my możemy dojrzewać w miłości. Dlatego to jest tak ważne, żebyśmy się w to życie angażowali. Na przykład, ktoś postanowił być biznesmenem, nie? I założył jakąś świetnie prosperującą firmę. Świetnie, nie? Ale to ma jemu służyć w tym, żeby on dojrzewał właśnie w miłości. On się ma w tym zanurzyć, nie? W tym biznesie, w tym zarządzaniu, nie? Jakąś potężną firmą, nie? Po to, żeby dojrzewać w miłości. Jeżeli ktoś zakłada rodzinę, tak samo. Jeżeli ktoś zostaje księdzem, tak samo, nie? Czy siostrą zakonną, tak samo. To wszystko jest po to. Ale właśnie, żeby to była miłość podobna do drzewa, które daje cień każdemu, kto się do niego zbliży. Dobremu lub złemu, również temu, który podcina jego korzenie. Tutaj w tych słowach właśnie, które w Biblii Tysiąclecia, bo tu jest w cytacie z książki ojca Demelio jest wykorzystane tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia. Bądźcie doskonałymi, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Natomiast wiedzmy o tym, że można ten tekst przetłumaczyć również. Bądźcie dojrzałymi, jak Ojciec wasz niebieski dojrzały jest. I nawet z tego, co wiem, to tłumaczenie byłoby bliższe oryginałowi. To tak, może też warto tutaj, dobrze mi się to przypomniało, bo w naszym życiu nie chodzi o doskonałość. Nie próbujcie być doskonali. Ja nie próbuję nawet. I dlatego jest tak, jak jest. Nie próbujmy nawet być doskonali. Próbujmy być dojrzali. Dojrzewajmy. To jest może jeden z powodów, dla których Pan Jezus, kiedy mówi swoje przypowieści, naucza w przypowieściach, to właśnie bardzo często nawiązuje do roślinności, nie? Do przyrody, nie? Właśnie do ziaren, które kiełkują, dojrzewają, rośliny, nie? I tak dalej. Tak, bo o to chodzi w naszym życiu. Nie chodzi o doskonałość. Przepraszam, użyję brzydkiego słowa. W cholerę z doskonałością. Naprawdę. To jest zmora. Chęć bycia doskonałym. To jest zmora. To jest diabelska pokusa, która nas niszczy. To, co chodzi w naszym życiu, to o bycie dojrzałym. Właśnie, może poproszę następny slajd. Właśnie, tę dojrzałą miłość nazywamy miłością bezwarunkową. Właśnie, czyli miłość, która nie stawia warunków. I teraz, jeżeli chcemy przyjrzeć się, nie, tej swojej dojrzałości, to właśnie zadajmy sobie to pytanie. Ile w moim życiu jest takiego stawiania warunków? Panu Bogu, drugiemu człowiekowi, sobie. To jest też kolejna zmora, tak. Że jeżeli coś tam, to ja wtedy dopiero, nie? Że to, tutaj, co przeszkoczyło. Może jeszcze poproszę w tył. Bo chciałem nawiązać do tego obrazu, który był na tym slajdzie. To jest, wszyscy pewnie poznajemy, Rembrandta, Powrót syna marnotrawnego. Bo rzeczywiście ta przypowieść, nie? O synu marnotrawnym, no jest też między innymi właśnie przypowieścią o bezwarunkowej miłości. Ten starszy brat syna marnotrawnego mówi, no ale ten twój syn, nie mówi mój brat, tylko twój syn, nie? Bo on już nie ma brata, nie? Cholera jest takim bratem. Nie? No, ten twój syn nie spełnia warunków. Nie spełnia warunków, żeby mieć wyprawioną taką ucztę. Nie spełnia warunków. Nigdy nie spełniamy warunków. Żaden człowiek nie spełnia warunków, żeby go kochać. Nie ma takiego człowieka. Nikt z nas nie spełnia warunków do tego, by być kochanym. I to jest między innymi dlatego, żebyśmy doświadczyli bezwarunkowej miłości. To jest powód, dla którego grzeszymy. Ktoś się zastanawia, dlaczego ja ciągle grzeszę? Tyle lat i ten sam grzech ciągle. Już nie, ten mój spowiednik już się nudzi. Nie? Znaczy, przychodzę ciągle to samo. Nie? W kółko. Nie? Żeby chociaż jakiś nowy grzech się pojawił, ale nawet się nowy nie chce pojawić. Nie? Nie. Tylko ciągle ten sam. Nie. Dlaczego? To ma ogromny sens. To jest po to, żebyś doświadczyła bezwarunkowej miłości. To jest moje doświadczenie, że w miarę jak otwieram się na prawdę o tym, że Bóg mnie kocha bezwarunkowo, grzechów zaczyna ubywać. Tak. Pan Jezus mówi, okej, teraz mogę cię uzdrowić z tego grzechu, no bo już teraz on ci nie jest do niczego potrzebny. Skoro uwierzyłeś w moją bezwarunkową miłość. Tak. To się pyta, nie zastanawia, co ja mogę zrobić, żeby się pozbyć mojego grzechu, którego się nie mogę pozbyć, od czasów starożytności. Uwierz w bezwarunkową miłość Boga. Uwierz w to, że On cię kocha pomimo tego, że tyle lat ciągle popełniasz ten sam grzech. Bo temu to służy. To, że nie możesz się tego grzechu pozbyć. To jest po to, żebyś wreszcie, kurna, uwierzył w tę miłość. Żebyś się na nią otworzył, żebyś się zaczął nią delektować. Żebyś się pławił w niej. Zanurzył się w niej. Takim, jakim jesteś, właśnie takim grzesznym, takim w twoim wyobrażeniu beznadziejnym. Żebyś się w tym zanurzył, ale takim, jakim jesteś. Nie takim, jakim ty chcesz być. I próbujesz być, nie? Od tej starożytności. Próbujesz i nic. Nie? Boś się jeszcze nie zanurzył. Boś jeszcze nie wszedł głęboko w to. Głęboko. A, nie? Nomen omen, nie? No. Krok w głąb. Nie? To jest po to. I teraz dlaczego ty masz doświadczyć tej bezwarunkowej miłości? Bo masz do niej dojrzeć. Nie dojrzejesz do niej, jeżeli jej nie doświadczysz. Nie będziesz jej znał. Żeby dojrzeć w miłości, to trzeba tę miłość poznać. Trzeba jej doświadczyć. Tylko człowiek kochany jest w stanie kochać innych. Tylko człowiek kochany jest w stanie kochać innych. My możemy przekazać innym jedynie swoje doświadczenie. To jest kluczowe. Doświadczenie. Ja nigdy nie zapomnę, jak byłem klerykiem i u nas między studiami filozoficznymi a teologią jest, a teologicznymi jest taka przerwa dwuletnia, kiedy jako klerycy jesteśmy zaangażowani w jakieś dzieło apostolskie, nie? Prowadzone przez jezuitów. I ja w ramach tego zostałem skierowany jako taki sekretarz, pomocnik do centrum katechetycznego prowadzonego przez świętej pamięci ojca profesora Jana Charytańskiego. I to tam bardziej polegało na takim wspieraniu jakby tego zespołu, bo to był taki zespół katechetyków, autorów podręczników do katechezy. Ale ponieważ mi bardzo na tym zależało, to żeby mieć taki kontakt też trochę duszpasterski z ludźmi, to miałem zgodę na to, żeby prowadzić lekcje religii, tam jakieś 2 godziny chyba miałem, dla młodzieży. No i kiedyś ojciec, profesor, doktor habilitowany, katechetyki, Jan Charytański, pyta mnie, no i jak tam tobie te katechezy idą? No, jak ci tam, nie, na tych lekcjach religii? Ja mówię, proszę ojca, no jakoś tam idą, no młodzież fajna, bo rzeczywiście miałem taką grupę, która przychodziła w niedzielę po mszy na katechezę, bo też wtedy były, nie, to były lata 80., katecheza była przy parafii i była stworzona taka grupa dla młodzieży z różnych klas licealnych, którym nie pasowała żadna godzina w ciągu tygodnia, nie, z racji jakichś tam zajęć, lekcji, które mieli, planu lekcji, nie mogli uczestniczyć w innych katechezach i przychodzili w niedzielę. Więc to była taka młodzież rzeczywiście, no, która wiedziała, czego chce. I także fajne były te lekcje religii dla mnie. Nie? No, natomiast nie, odpowiadając na pytanie ojcu profesorowi, mówię, proszę ojca, mam tylko taki jeden problem, bo mam takie poczucie, że ja im przekazuję wiedzę, a ja bym chciał im przekazać doświadczenie. Czy może mi, i zadałem mu pytanie, czy może mi ojciec powiedzieć, co ja mógłbym zrobić, żeby im przekazać doświadczenie wiary, doświadczenie Pana Boga, doświadczenie wiary, która jest doświadczeniem, a nie wiedzą. I odpowiedź ojca profesora, doktora habilitowanego była nie do przecenienia. Nie było tam słów, tylko był taki gest. On był taki chudy, nie? To mu ta głowa cała weszła tu między te ramiona, nie? Tak zupełnie, tak, nie? Prawie się schowało, tak. Ja tak nie umiem, nie? I wtedy sobie pomyślałem, kurna, jest problem. Jeżeli profesor, doktor habilitowany nie umie mi odpowiedzieć, nie? Mnie, marnemu tam kleryczkowi tam, nie? No, 5 lat w zakonie dopiero, nie? I zacząłem szukać, nie? Zacząłem szukać. Nie chcę powiedzieć, że znalazłem najlepszą rzecz, ale wśród tych poszukiwań na plan pierwszy wysunęły się rekolekcje ignacjańskie. I teoretycznie można powiedzieć, że wtedy właśnie, znaczy teoretycznie, no tak, bo to jeszcze wtedy nie wiedziałem, ale że to o to chodzi, ale teraz jak patrzę z perspektywy, to właśnie wtedy ten gest ojca profesora, ta odpowiedź, nie, mówię, genialna. Że on nie udawał, nie kombinował, nie, teraz ja tutaj profesor, to ja muszę coś mądrego powiedzieć. Nie? Tylko szczerze powiedział, odpowiedział. Teraz jak patrzę z perspektywy, to wtedy narodziła się szkoła kontaktu z Bogiem, którą Daniel doskonale zna, bo wiecie, że sam prowadził te rekolekcje dla młodzieży. Właśnie dlatego to jest tak ważne, żebyśmy szukali doświadczenia miłości. Żebyśmy szukali doświadczenia. I grzech jest wspaniałym podłożem do tego. Z tej perspektywy wręcz można powiedzieć, że grzech jest łaską. Tak. Grzech jest łaską. Każdy twój grzech, który popełniasz, jest łaską. Z tej perspektywy patrząc. Oczywiście jednocześnie jest śmiercią, jest najgorszą rzeczą w ogóle, jaka może się człowiekowi przytrafić. Ale właśnie z perspektywy obecności Chrystusa on staje się łaską. Z perspektywy jego obecności twój grzech staje się łaską. Darem. Przecież najlepiej jest powiedzieć łaską, bo łaska to jest właśnie taka przestrzeń, takie wydarzenie, w którym działa Bóg. Grzeszysz po to, by działał Bóg. Pytasz się, po co ja grzeszę? By działał Bóg. A to jego działanie zaczyna się właśnie od tego gestu, tego ojca, syna marnotrawnego. Od tego przygarnięcia, przytulenia człowieka, który zgrzeszył. Gdyby ten syn marnotrawny nie zgrzeszył, jak by wyglądała jego relacja z ojcem? Tak jak tego starszego syna. Można domniemywać. I niestety wielu chrześcijan, wielu uczniów Pana Jezusa, przynajmniej nominalnie tak z nazwy, nie, właśnie mają taką relację z Bogiem. Taką jak ten starszy brat syna marnotrawnego. Co to jest za relacja? Absolutnie nie o to chodzi. Grzech jest po to, byśmy doświadczyli bezwarunkowej miłości. Żebyśmy zobaczyli, że nad nami jest to drzewo, które daje cień każdemu, który się do niego zbliży. Każdemu. Również temu, który podcina jego korzenie. A jeśli to drzewo jest drzewem zapachowym, zostawia na siekierze swój zapach. Przejdźmy dalej. To jeszcze może taka myśl na koniec. No tak w kierunku takiego jeszcze doprecyzowania, co to jest ta bezwarunkowa miłość, czy bezwarunkowość tej miłości. Otóż miłość bezwarunkowa też, myślę, że można by powiedzieć czysta. Czystość, spróbujmy, jeżeli, nie wiem, jeżeli potraficie, to spróbujcie to oddzielić od jedynie tego kontekstu seksualnego, bo tak się jakoś w Kościele porobiło, nie, że słowo czystość, nie, kojarzy się od razu z seksem. Czemu? Znaczy z seksem w tym sensie, że jeżeli człowiek nie robi tam czegoś, co jest, nie, zabronione i tak dalej, nie, w tej sferze. A co, a jak człowiek kogoś morduje, nie? Ale nie cudzołoży na przykład, nie? To jest czysty? No według niektórych tak, nie? No wprawdzie, nie, zamordowałem kogoś, ale jestem czysty, bo nigdy żony nie zdradziłem, nie? I w ogóle żyję, nie? W sakramentalnym związku i to jestem czysty. W ogóle ten temat czystości to jest taki... Co to znaczy, nie? Właśnie czysty. Miłość może być czysta, to znaczy właśnie, nie? Taka pozbawiona domieszek, nie? Różnego rodzaju. Właśnie i kiedy miłość nie jest czysta? Wtedy na przykład, kiedy stosuje kary i nagrody. Wtedy, kiedy stosuje kary i nagrody. Wtedy nie ma mowy o czystej miłości. Dzisiaj jechałem dość długo samochodem i wykorzystałem ten czas, żeby posłuchać taki podcast Macieja Wieczorka. To tak, żebyście wiedzieli, że nie słucham tylko księdza Pawlukiewicza i biskupa Rysia, nie? I Mieczysława Usiaka, nie? Na YouTubie, ale też Macieja Wieczorka. I on opowiada, podcast taki dwugodzinny, o szkole. O szkolnictwie, o szkołach, do których chodziliśmy i teraz dzieci chodzą, nie? No podcast genialny, bo on właśnie pokazuje, no, jak destrukcyjne jest w naszym szkolnictwie to, że tam non-stop stosowane są kary i nagrody. No i oczywiście tego jest też mnóstwo w naszych domach, nie? W naszych relacjach. W relacjach rodzice, dzieci, w relacjach między małżonkami. Kary i nagrody. Spełniasz moje oczekiwania, to dam ci coś. Nie spełnisz, to cię pozbawię. Nie zrobiłeś mężu czegoś tam, nie, no to teraz do ciebie się nie będę odzywać przez tydzień. A mąż mówi, o wreszcie, będzie cicho. No ale ona myśli, że go ukarała. Nie? To jest właśnie wtedy ta miłość, która jest jakoś tam pewnie, nie? No bo na pewno w każdym małżeństwie jest mnóstwo tej też bezwarunkowości, nie? Gdzieś momentów, nie? Takich właśnie bezinteresowności, właśnie, bo też można powiedzieć miłość bezinteresowna, nie? Czyli takiej dojrzałej miłości. Tak, bo żeby było jasne, my wszyscy momentami zdobywamy się na dojrzałą miłość. Tylko problem polega na tym, że są to tylko momenty, takie przebłyski, nie? Gdzieś ta miłość, nie? Ten Pan Bóg się do nas tak, nie? Jakby trochę tak, nie? Wedrze trochę. To tak a propos tego, tak mi się teraz przypomniała taka historia, którą opowiadała mi kiedyś pewna kobieta. No pochodziła z bardzo religijnej rodziny, tak tradycyjnie właśnie po katolicku wierzącej. No i w czasie studiów poznała chłopaka, nie? Swojego późniejszego męża. No i już mieli zaplanowany ślub tam, nie? Jak jakoś tam, nie? Już jak skończą studia, no to już tam, że się pobiorą. To już jakoś tam niedługo było. No ale jakoś tak się stało, nie? No, że się poczęło dziecko. No jakoś tam, nie? To wy wiecie lepiej, jak to się tam staje, nie? Ja się na tym mało znam. Więc nie będę się wymądrzał, nie? Teraz no i teraz, nie? Co zrobić? No oczywiście żadna tam aborcja nie wchodziła w grę, nie? Tylko no to tam trochę przyspieszmy ten ślub, nie? Żeby jak już dziecko się urodzi, żeby już było po ślubie i tak dalej. No ale jej tatuś, nie? Super pobożny tatuś, katolik, gorliwy. Jak się dowiedział, moja córka, nieślubne dziecko? I wyobraźcie sobie, że nawet nie przyszedł na ślub. Natomiast co się wydarzyło później? No dziecko się urodziło i babcia tego dziecka, mama, nie? Żona tego tatusia, wpadła na genialny pomysł. No bo oczywiście tatuś nieprzejednany. Niech mi się ta, nie? Nawet chyba już nie mógł tam jej córką nazwać, nie? Niech się nie pojawia w domu. Ale mama wpadła na genialny pomysł. Mówi tak. Przyjedziesz tego i tego dnia potajemnie. Ja tak zorganizuję, żeby tata wtedy był gdzieś tam, nie? W ogrodzie. Ty wejdziesz, nie? Do domu. Niepostrzeżenie. I z wózkiem. Wózek postawisz w salonie i my się schowamy do pokoju obok. I zobaczymy, co się będzie dziać. No i po chwili dziecko sobie tam smacznie spało. Dziadek tego dziecka wchodzi, nie? Do tego pokoju i tak patrzy. Nie? One tam podglądają, nie? Kontrolują, co się dzieje. Dziadek patrzy. No i już po chwili było widać, że się zorientował, że to jest jego wnuk. Rozglądał się, podszedł do tego wózka. No i tak patrzy i widać, bo jak mu twarz łagodnieje. Nie? Po chwili wyjął dziecko z wózka, wziął na ręce i tak patrzy, wpatrzony w to dziecko. I w tym momencie babcia, nie, z córką, babcia mówi, no chodź, możemy już wchodzić. Jakby nigdy nic, nie, tak przypadkiem niby weszły do pokoju. Dziadek odłożył wnuka do wózka. Podszedł do córki i ze łzami w oczach, płacząc, serdecznie ją uściskał. Właśnie to jest, to są te momenty takie, nie? Kiedy właśnie, o, nie? To tak a propos. Nie? Sens grzechu. Nie chcę powiedzieć oczywiście, broń Boże, nie? Zwłaszcza, bo zaraz spłonę na stosie, nie? Że ta córka dobrze zrobiła, nie? Że przed ślubem współżyła z swoim chłopakiem, nie? Ale zobaczmy działanie, właśnie łaskę, czyli działanie Chrystusa, działanie Boga. Jak oni zgrzeszyli, nie? To ja sobie wyobrażam tak, że Pan Jezus, przepraszam, muszę mikrofon wziąć pod pachę. Już wiem, co z tym grzechem zrobić. Już wiem, co z nim zrobić. No tak, no grzech, no młodzi, nie? Ale Pan Jezus od razu wiedział, co z tym grzechem zrobić. Jak zgrzeszysz, to pamiętaj, że Pan Jezus natychmiast wie, co z twoim grzechem zrobić, do czego go użyć, do czego wykorzystać i będą to dobre rzeczy. Nie wykorzysta go do tego, żeby cię ukarać, żeby cię dokopać, żeby cię poniżyć, żeby właśnie cię z domu wywalić, żeby cię odtrącić, potępić, nie wiem, co tam jeszcze. Absolutnie nie. On to chce wykorzystać do tego, żeby obudzić albo w tobie, albo w kimś dojrzałą miłość. Czyli miłość bezwarunkową. Miłość, której nie ma kar i nagród. Miłość tego nie zna. To jeszcze pewnie jutro sobie trochę wrócimy do tych kar i nagród, ale teraz tylko chciałbym jeszcze na koniec jakoś to mocno też podkreślić, nie? Że mówiąc, nie? O tym, że miłość nie zna kar i nagród, nie umie stosować kar i nagród. Tak bym powiedział. Miłość nie umie stosować kar i nagród. To nie chcę przez to powiedzieć, że stosowanie kar i nagród jest czymś złym. Nie, stosowanie kar i nagród jest przejawem niedojrzałości. Stosowanie kar i nagród jest przejawem niedojrzałości. Chodzi o to, żebyśmy, mówię to, chciałem to mocno podkreślić, żebyśmy teraz właśnie siebie jakoś nie obwiniali, nie krytykowali, nie potępiali tym bardziej, jeżeli nie, ktoś z was jako rodzic, czy w ogóle jeżeli nie, teraz sobie uświadamiacie, że nieraz stosowaliście kary czy nagrody w jakichś relacjach. Nie, po prostu. Jeśli nie umiem inaczej. Tak, bo czasami gdzieś w jakiejś takiej interakcji, która wiąże się na przykład z wychowywaniem dzieci, jeżeli czasami rodzice zdobywają się nie, na kary czy nagrody, to robią to po prostu z takiego przekonania, że inaczej w danym momencie po prostu nie są w stanie zaradzić tej sytuacji, która jest, uniknąć jakiegoś zła, nie wiem, uchronić dziecko przed czymś i tak dalej, i tak dalej. Nie? Po prostu nie umiałem jeszcze inaczej. Na razie nie umiem inaczej. Natomiast właśnie szukam, kombinuję, próbuję. Miłość dojrzała potrafi zaradzać różnym sytuacjom, ale nie sięgając po kary i nagrody. Czyli pozostając dalej tą czystą, czyli absolutnie bezwarunkową miłością. To potrafi miłość. No, ale to już może resztę zostawmy sobie na jutrzejsze spotkanie. Tak jak powiedziałem, jeszcze pociągniemy ten temat właśnie kar i nagród, bo oczywiście ta czystość miłości wymaga wielu innych jeszcze rzeczy niż tylko rezygnacji, nie ze stosowania kar i nagród. Ale myślę, że ten przykład kar i nagród, nie? Ten temat, zagadnienie właśnie stosowania kar i nagród dość dobrze jakby obrazuje, nie? Czy może nam pokazać, jeżeli się temu przyglądamy, czy to w nas jest, w naszej miłości, na ile nasza miłość już jest właśnie czysta, czyli dojrzała. Czysta, czyli dojrzała. To tak jeszcze tylko krótko wrócę do tego, do tej przypowieści o synu marnotrawnym, nie? Że jednak tutaj widzimy nie, wyraźnie, że ten ojciec w ogóle mu na myśl nie przychodzi, żeby to dziecko, tego syna w jakikolwiek sposób ukarać. I patrząc tak z zewnątrz, po ludzku, no to można by powiedzieć, że to jest ze szkodą dla tego syna. Bo przecież łatwo jest sobie wyobrazić, że ten ojciec właśnie nie wymierza mu żadnej kary, przyjmuje go jak syna, on wraca jakby, nie, do tych łask, zyskuje wszystkie prawa, czyli zobaczmy, nie, znowu majątek, połowa majątku ojca znowu jest jego. Jak ojciec przyjął tego syna, to znowu połowę jego majątku jest jego. I teraz znowu, nie, pytanie, czy się nie powtórzy historia? Czy on nie przyjdzie na przykład za rok czy dwa i znowu nie powie to samo? Ojcze, daj mi połowę majątku, która na mnie przypada. I znowu sobie pójdzie, nie, w świat i roztrwoni to. A jednak ojciec pozostaje wierny swojej miłości. Właśnie, to jest też czysta miłość. Miłość czysta to jest miłość, która jest sobie wierna. Tak, to jest miłość, która jest sobie wierna. Zostało 10 sekund, to akurat na oklaski jest.